Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Arek Patenek. Witam serdecznie po troszeczkę dłuższej przerwie niż się na początku spodziewałem. No ale niestety z powodów edukacyjno-zawodowych musiałem na troszeczkę dłużej właśnie niż planowałem opuścić radio. Wracam dzisiaj w ten już jesienny, zimny wieczór. Wracam, no i chciałbym z tego miejsca od razu pozdrowić wszystkich naszych partnerów. Pojawili się także nowi partnerzy, nowi przyjaciele z Radiem Paranormalium na czele. Pozdrawiamy z tego miejsca Iweliosa i całą ekipę Radia Paranormalium. Jeżeli jakimś cudem ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie wpadł na falę Radia Paranormalium, no to zachęcam, gorąco polecam wstukać sobie do wyszukiwarki Radio Paranormalium. No i tam naprawdę radio, które nadaje 24 godziny na dobę, audycje właśnie z takiego zakresu, jaki nas interesuje. A dzisiaj wracamy do studia. Wracamy z takim tematem, który no może nie będzie bardzo para, bo to jest zjawisko, ale co prawda wydaje mi się, że to jest zjawisko bardziej społeczne. Będzie dziś mowa o legendach miejskich, o popularnych urban legends, a moim gościem będzie znany wam doskonale Adam Borowski z NPN-u. Witam, Adam.
Witam ciebie również.
Adam, przed programem rozmawialiśmy, no i doszliśmy do wniosku, że tak ty, jak i ja, tematyką urban legends interesujemy się od dość dawna. Ja muszę przyznać, że w te wakacje wybrałem się na Mazury razem z dziewczyną, byliśmy pod namiotem, no i mimo, że byłem na wakacjach, pogoda czasem była niesprzyjająca. W moje ręce trafiła książka, którą mam dziś ze sobą w studio, pana Marka Barbera, pod tytułem Legendy miejskie. Ja tą książkę, muszę się przyznać, że po prostu wchłonąłem, nawet w te wieczory przy latarce wciągnąłem tą książkę bardzo szybko. Wiele z tych legend znałem, wielu ciekawych nowych się dowiedziałem, no ale może przejdźmy do meritum, do tego. Może zadamy ci pierwsze pytanie, Adamie. Co to są te legendy miejskie?
Legendy miejskie to nic innego jak taka popularna forma obecnego folkloru. Otóż mamy osoby sobie w społeczeństwie żyjące, które coś tam sobie przekazują, prawda? I kiedyś to było tam jakaś wioska, kiedyś dawno temu, a teraz mamy, tak się przyjęło, miasto, czyli to jest taki syndrom modernistyczny, można powiedzieć. Czyli na przykład osoba A mówi, że coś się tam komuś stało, ubiera to w takie ładne słówka, żeby to miało ręce i nogi, no i potem idzie to dalej tak zwaną pocztą pantoflową, prawda? I tak się potem to rozwija i oczywiście w zależności od tego, co pierwsza osoba chciała powiedzieć, to się potem w czasie zmienia, czyli mamy już zupełnie inną wersję i tak naprawdę, chociaż powinno się w to wierzyć w założeniu osób, które to mówią, to jednak zniekształcenie, które powstaje, no to już my sami tak naprawdę musimy zidentyfikować, czy jest to coś warte, czy nie. Czyli to jest taka mema, można powiedzieć, czyli taka historia, która się rozpowszechnia pomiędzy ludźmi, czy to w realu, czy to też w internecie, bo oczywiście w internecie jak najbardziej w dzisiejszych czasach to też funkcjonuje. No i takie legendy właśnie sobie krążą, nie tylko po miastach, oczywiście wiadomo, to się tak mówi, legenda miejska, dlatego że to jest takie jakby uzwierciedlenie obecnej cywilizacji, że takie pokazanie, że miasta właściwie są taką domeną współczesności, prawda? I stąd się to wzięło, żeby to odróżnić od tych dawnych, powiedzmy, folklorystycznych, jakichś typowych takich przekazów, to właśnie używamy tego terminu legendy miejskie. No, które jest, tych legend jest bardzo, bardzo dużo. To jest w każdym myśle jakąś tam legendę, nawet jak sobie nie zdaję z tego sprawy, że to jest legenda miejska, na pewno jakąś tam legendę kojarzy.
No troszeczkę to zaleciało taką zabawą rodem ze świetlic, ze szkół podstawowych w głuchy telefon. I ja przed programem jeszcze, mimo że doskonale wiem, czym są te legendy miejskie, chciałem zasięgnąć informacji stricte teoretycznej i według takiej formułki miejska legenda to pozornie prawdopodobna informacja rozpowszechniana w mediach, internecie bądź w kręgach towarzyskich, która budzi wielkie emocje u odbiorców. Zazwyczaj jest to informacja nieprawdziwa. Miejska legenda elektryzuje słuchaczy i prowokuje ich do komentarzy i także dalszego jej przekazywania. Dotyczy bowiem znanych osób i powszechnych zjawisk. Coś, co każdemu może się przytrafić. Era internetu, szybkiej wymiany informacji znacznie przyspieszyła obieg tego rodzaju plotek. obecnych od wieków w grupach społecznych. Miejskie legendy często są przekształceniem wcześniejszych opowieści. No i właśnie, to akurat jest, że tak powiem, formułka zaczerpnięta z Wikipedii. Ty powiedziałeś tu o memach, również tutaj w ujęciu memetyki odniesiono się do tych legend miejskich i Wikipedia mówi, że z punktu widzenia memetyki miejska legenda jest przykładem replikującego się memu. Mem czy memplex miejskiej legendy jest przekazywany kolejnym osobom i przez to, że tego typu opowieści są niesamowite, ich memy rozchodzą się w sposób epidemiczny.
No... Dokładnie. Tak jak powiedziałeś, właśnie to jest bardzo ważny element, to musi być coś, co wywołuje emocje, coś, co w nas uderza, bo inaczej wiadomo, to by się po prostu rozmyło, tak? A to dzięki temu dalej idzie i dalej się replikuje właśnie niczym mema, niczym wirus, można powiedzieć, który sobie tam dalej idzie. Ktoś to zaczął, tak naprawdę trudno powiedzieć kto, no i potem się to tam dalej rozwija w różnych kręgach, różne osoby sobie to mówią i powstają całe historie, które tam jakoś w społeczeństwie potem już się... zostają w jakiejś tam formie, tak? I to potem tak już sobie funkcjonuje.
Adam, czy możemy powiedzieć o czymś takim jak początek legend miejskich? Czy jest taki punkt na tej linii historii, który możemy zaznaczyć jako początek legend miejskich?
Tak naprawdę ludzka natura jest taka, że te legendy były zawsze. Wiadomo, że legenda typowo miejska to jest wynalazek dosyć nowy, bo tak jak powiedziałem, wiąże się pośrednio z miastami, czyli taką jakby urbanistycznym terenem, ale oczywiście to jest tylko takie pokazanie jakby przenośnia. Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie typowe legendy miejskie, to prawdopodobnie możemy mówić o jeszcze o końcu XIX wieku do teraz. Prawda? Wcześniej można tak powiedzieć już było jeszcze folklor, jeszcze inne zagadnienia, więc jednak tutaj ta różnica jest często dosyć płynna, ale ja bym właśnie myślę, że to była taka... Myślę, że legendy miejskie tak naprawdę, można powiedzieć, zaczęły się od rewolucji przemysłowej, tak na dobrą sprawę, kiedy miasta zaczęły się rozwijać, populacje, prawda, tutaj był duży techniczny skok. Myślę, że od tego momentu tak naprawdę możemy o tym mówić.
Kiedy mówimy legenda, to pierwszym takim skojarzeniem jest jakaś bajka. Legenda o smoku wawelskim, czy legenda o królu popielu, którego zjadły myszy. Czy to, że te właśnie legendy miejskie mają w nazwie tą legendę, z miejsca stawia je jako nieprawdziwe?
Niekoniecznie. To jest tak, na przykład strona Snopes.com, to jest dosyć taka znana strona zajmująca się legendami, daje nam wiele poziomów, od poziomu prawdziwości zielonego, który oznacza, że legenda dana została zweryfikowana jako coś w niej jest, jako totalnie do fałszywej kolor szary na przykład, tak? Więc mamy całe spektrum, jak możemy na to patrzeć, i na ogół legendy miejskie są albo mocno zniekształcone, albo wręcz nieprawdziwe. Choć oczywiście ich urok polega na tym, że tak naprawdę nie możemy tego zweryfikować, bo nie mamy po prostu źródła, albo źródło jest tak nieoczywiste, że nie możemy do niego łatwo dojść.
Właśnie tu się chcę z tą zgodzić. Trzymam w ręku tę książkę, o której już wcześniej mówiłem. No i ona ma ponad 330 stron i z tych 330 stron najwięcej tych legend miejskich jest nieprawdziwych bądź nierozstrzygniętych. No to może powoli będziemy przechodzili do tej najciekawszej, najbardziej soczystej sprawy w dzisiejszym programie, do tych najsłynniejszych legend miejskich. Zaczniemy może od tych najbardziej globalnych. Adamie, może zacznij mówić o którejś z tych legend, na pewno się temat rozwinie.
Dobrze, ja myślę, że takim pierwszym tematem, który przechodzi mi do głowy, może tak powiem, tak właśnie z a la para, taka legenda będzie Czarnookie Dzieci. Myślę, że to jest dobra legenda, o której można powiedzieć, dlatego że w Świadku Para od jakiegoś czasu, myślę, że tak od 12 lat mniej więcej, 13, chodzi taka właśnie legenda o dzieciach, które mają zupełnie czarne oczy i które zachowują się bardzo dziwnie, tudzież proszą o to, żeby je wpuścić, czy to do mieszkania, czy do samochodu. I osoba, która tego doświadcza, odczuwa niesamowity terror i w pewnym momencie po prostu przestaje chcieć wchodzić w jakikolwiek kontakt z tymi dziećmi. Warto wspomnieć, że te dzieci są bardzo elokwentne jak na swój wiek, bardzo stanowcze, dlatego pojawiają się wątki, że tak naprawdę nie są to dzieci, tylko tutaj można wstawić cokolwiek każdy uważa. Ogólnie ważnym elementem jest to, że one same nie chcą, czy nie mogą wejść do pomieszczenia, do którego chcą wejść, prawda? I to jest ten ciekawy wątek. To jest głównie legenda w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek też się zaczęła pojawiać w Europie, więc myślę, że to jest taki ciekawy wątek właśnie odnośnie wątków para. Kolejnym wątkiem, myślę, który warto poruszyć, to są słynne przypadki operacji, prawda? Czyli jesteśmy sobie na dyskotece, pijemy coś sobie, no i budzimy się w jakiejś tam wannie i widzimy przed sobą kartkę, że nie mamy jakiegoś ważnego organu i należy zadzwonić na taki a taki numer, żeby przeżyć. Więc to jest też taka jedna z bardzo znanych legend. No oczywiście wiadomo, elektryzujące wieści, ale do tej pory z tego co wiem, no nie udało się nawet jednego przypadku tego typu zarejestrować, jeżeli chodzi o organy, czy też czarnookie dzieci. Myślę, że to są takie dosyć znane przypadki, jeżeli chodzi o świat. Oczywiście jest tego znacznie więcej, no ale myślę, że póki co możemy się skupić na tym.
No właśnie, pozwól, że ci przerwę na chwileczkę. Zacząłeś tak powiedzmy z grubej rury, bo od razu od takich kwestii bardziej para. No i ja też właśnie się posiłkując tą nieszczęsną Wikipedią, widzę, że tutaj, że przykładami miejskich legend są diabeł z New Jersey, ludzie w czerni, Mothman, Chupacabra, UFO, Yowie, Yeti, wielka stopa. Myślisz, że tak. Wypada, że tak powiem, wrzucić te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą wspomniałem, do kosza pod tytułem legendy miejskie?
To znaczy na przykład sprawa Mothmana słynna. To było w Virginii, bodajże jest takie miasteczko w latach 60. Point Pleasant się nazywa. No i tam miało miejsce, miało dochodzić do manifestacji sił niezwykłych, tudzież ludzie widzieli jakąś istotę, która wyglądała niczym właśnie człowiek ćma, tak to jest też tłumaczone. I co ciekawe, że wówczas dochodziło do wielu dziwnych sytuacji w tym mieście, typu jakieś dziwne telefony, zjawiska UFO. No i też często ta istota pojawiała się w momencie, kiedy coś potem złego się działo. Na przykład doszło do katastrofy mostu w tymże mieście i ta istota właśnie była tam wcześniej widziana. Tam zginęło bodajże 40 osób, więc jest tam nawet pomnik tej istoty, cokolwiek by to było. No więc jest to taki przykład legendy miejskiej, która można powiedzieć dała jakiś tam biznesowy też aspekt. Jednak, bo to się zachowało, ludzie tam mają z tego jakieś swoje dochody, prawda? Więc to jest myślę też o tyle ciekawe. No Yeti wiadomo, Yeti to już jest taki, tam wspomniałeś o Yetim, to już jest taki bardzo znany przypadek, to już tak naprawdę tutaj trudno cokolwiek dodać. Takich istot, które powiedzmy się pojawiają i znikają jest całe multum, prawda? I to w zależności od miejsca na świecie, czy Loch Ness i cała inna masa, prawda, tych istot właśnie.
A co z UFO?
No to jest dobre pytanie. Ja myślę, że tak naprawdę bym nie klasyfikował tego jako legendę miejską, dlatego że to jest już, myślę, jednak legenda miejska ma bardziej taki właśnie podtekst, tylko taki typowy ktoś coś tam powiedział komuś. Tutaj też oczywiście to istnieje, ale jednak są też badania. No, jest też wielu naukowców tym się zajmujących, więc myślę, że tu jest trochę inny poziom już. Ja bym tego nie klasyfikował jako typową legendę miejską, bo jednak nie pasuje mi to po prostu tutaj do UFO za bardzo. Chyba, że jakieś tam anegdotki odnośnie, bo tutaj coś widzieliśmy, tam ktoś coś widział, typu też się tak zdarza, że tam w Waszyngtonie, rzekomo w okolicach Waszyngtonu jakaś tam istota, pół kozioł, pół człowiek, no, ale to mówię, no to są takie anegdoty nie mające wiele z UFO wspólnego, więc raczej bym tego nie klasyfikował w tej samej kategorii, nie stawiałbym tego w tej samej kategorii.
Zupełnie na początku wspomniałeś o memach i właśnie jednym z memów był Kilroy, rysowany od czasów II wojny światowej, Kilroy was here, tak właśnie mówił napis, no i ten Kilroy, mimo że po prostu był zjawiskiem stricte memowym, jest uważany jako legenda miejska, ponieważ wielu uważa, że Kilroy naprawdę istniał.
Tak, ale należy pamiętać, że te naprawdę istniał. To jest trochę tak, jakbym powiedział, ktoś widzi kogoś tam w serialu i mu się potem wydaje, że ten człowiek naprawdę jest doktorem czy lekarzem. Więc takich przykładów jest dużo. To Kilroy jest tylko jednym z wielu, prawda? Mamy takich napisów, chociażby tak skacząc już w przypadku słynnego napisu z Kuby Rozpruwacza, tam miało się pojawić napis, że Żydzi nie są za to odpowiedzialni. Taki napis na ścianie miał się pojawić i też ludzie zastanawiają się, co to mogło znaczyć i też tam się głowią, więc to jest takie No to jest, myślę, ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że takie memy właśnie tego typu, gdzie coś się takiego pojawia, jakiś napis, mogą być po prostu propagowane przez ludzi na zasadzie świadomej, że ktoś coś tam zrobi, no i potem to samo się rozwija, więc trzeba mieć też tego świadomość, że nie tylko to jest takie zachowanie, że przez przypadek, to jest często, może być też świadome, że ktoś coś zaczął i potem zaczęło się rozwijać.
Wspomniałeś o Kubie Rozpruwaczu, no i ruszyłeś taką, rzekłbym, popkulturowy aspekt tych legend miejskich. Może przejdźmy do tego, bo trzeba przyznać, że legendy miejskie były w wielu, wielu przypadkach inspiracją dla twórców filmowych, kiedy oni pisali scenariusze, czy później kręcili te filmy. Jakie legendy miejskie miały wpływ na filmy?
No to na pewno, tak jak powiedziałem, organy, prawda? No to jest jedna rzecz, czyli te słynne te sprawy związane właśnie z byciem na dyskotece i ukradzeniem organów, jak to na polski można powiedzieć. Oczywiście Faceci w czerni, to już chyba sam tytuł jest wręcz oczywisty. Co do facetów z czerni mamy tyle hipotez, co to może być. Jeden wątek jest taki, że oni często zachowują się dosyć dziwnie, tak jakby mieli problemy z tym, co dla nas jest, dla ludzi jest oczywiste, typu chodzenie, czy nawet jedzenie i tak dalej. I wiele osób twierdzi, że sposób, w jaki się ubierają, czyli ich słynny krawat, taki garnitur, może świadczyć o tym, że poruszają się w czasie, ale na przestrzeni, powiedzmy, od początku XX wieku bodajże, no tam jeszcze do 2000, tam no trochę jeszcze w przyszłość, tak, że to jest taki jakby unikalny, uniwersalny strój, kiedy no w miarę mogą się jakoś fasować niezależnie od epoki, czy to jest teraz, czy tam kiedyś, więc to jest też taki ciekawy wątek. Myślę, że taką bardziej mroczną też legendą miejską, którą można poruszyć, jest oczywiście satanizm, tudzież aspekty związane z satanizmem, typu właśnie rytualne zabójstwa. To jest też wątek, który pojawia się bodajże choćby w filmie Polańskiego, słynnym Rosemary's Baby, tak? To jest też jeden z filmów, tam się ten wątek pojawia. No więc tych wątków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i można by tak wymieniać godzinami. No. Tylko wymieniłem takie najważniejsze.
No właśnie, to może zostańmy chwileczkę przy tym. Morderca Hack.
Tak, morderca Hack to polegało na tym, że jakaś tam para sobie, to jest amerykańska głównie legenda, jakaś tam się całuje, prawda, para, no i nagle, powiedzmy, chłopak, coś tam się dzieje, chłopak idzie to sprawdzić, no i zostaje zabity właśnie, albo gdzieś tam zawisa na haku, albo no, zostaje z brzuchem, brzuch zostaje hak, więc to jest też taki aspekt dosyć mroczny. No ale to jest właśnie ten wątek taki sam, trochę bym powiedział, sztampowy, dlatego że mamy właśnie parę. Chłopak na ogół wychodzi, bo tak jest przyjęte, powiedzmy, taka jest konwencja, jakoś się tak złożyło. No on tam bada i potem dziewczyna znajduje go nawet czasami właśnie wiszącego nad samochodem. Ona wychodzi, patrzy gdzie on jest, no i go tam znajduje na takim haku. No ale mówię, no był nawet film, pamiętam, na podstawie tego, aczkolwiek ładnie. Uważam osobiście, że to jest takie... No trudne do wprowadzenia, nawet jeżeli by był taki morderca, miałby lekki problem z czymś takim, prawda, żeby tak to przeprowadzić. Więc to jest taki przykład legendy dosyć, uważam, no, naciąganej mocno, nawet mocniej niż zwykle.
Według tej książki, którą trzymam akurat w ręku, ta legenda pozostaje legendą nierozstrzygniętą, a powstała w połowie lat 50. XX wieku. No można też wspomnieć, jeżeli już mówimy o tych samochodach, o tych ludziach w samochodach, o autostopowiczu na tylnym siedzeniu. No jest to historia, w której zazwyczaj kobieta samotnie prowadzi samochód, jest ciemno, jest noc, no i nagle zaczyna zajeżdżać jakiś samochód z tyłu, świeci długimi światłami po lusterkach, podjeżdża bardzo szybko, nieraz po prostu uderza w tylny zderzak. No w końcu ta kobieta dojeżdża do celu, wybiega z tego samochodu. No a ten facet, który jechał za nią, wybiega za nią, no i mówi jej, że po prostu próbował ją w pewien sposób ostrzec, bo na tylnym siedzeniu czaił się morderca, psychopata, gwałciciel, wstaw, co wolisz. No to jest chyba jedna z takich najbardziej popularnych właśnie legend, też mi się wydaje, i też no, pojawiło się na pewno w jakimś filmie, bo to jest nieuniknione.
Tak, ale myślę, że takim wątkiem też do tego nawiązującym może być autostopowicz widmo.
Dokładnie.
Jak najbardziej.
I teraz znów jest para, więc może coś o autostopowiczu widmo.
Właśnie, więc to jest też ciekawy wątek o tyle, że jedziemy sobie samochodem, no i widzimy jakąś tam postać przy drodze, No i załóżmy, że zabieramy tą postać, czasy są niebezpieczne, no ale zdarza się też, że ludzie zabierają. No i normalnie z tą osobą rozmawiamy, wszystko jest normalnie, jedziemy sobie, ona tam mówi, gdzie chce jechać. No i w pewnym momencie ta osoba po prostu znika, nie ma tej osoby. No i to i tyle, no i w zasadzie, no wiadomo, reakcja kierowcy jest, no delikatnie mówiąc, no, jest szokowany, no bo czego się innego spodziewać, prawda? Mieliśmy pasażera, a pasażer po prostu znika. No i są takie miejsca, właśnie jest taka hipoteza, że powiedzmy kiedyś tam ktoś umarł, prawda, zginął w wypadku i teraz przeżywa to, powiedzmy, na zasadzie takiej, że wsiada w samochód, jedzie do jakiegoś miejsca wypadku, właśnie tam, co się miało zdarzyć, jego śmierć, i potem znowu wraca. I w ten sposób tak to się toczy. To jest taki znany wątek. Często też te osoby, ci pasażerowie, właśnie mają ubrania reprezentujące erę, w której mieli zginąć. Czy tam nawet z lat 30. zdarzają się pasażerowie w Stanach, w Chicago, właśnie jest takie miejsce, gdzie rzekomo taka kobieta ma się pojawiać i właśnie mieć na sobie ubrania typowe z lat 30. i potem po prostu no, znika. Najciekawsze jest też tym wszystkim to, że ci pasażerowie są jak najbardziej fizyczni, że to nie są jakieś duchy czy tam coś. No, normalnie z tego, co wiadomo, można ich dotknąć, można z nimi rozmawiać bez żadnego problemu. No i to jest właśnie w tym wszystkim takie fascynujące i frapujące jednocześnie.
Warto też dodać, że w wielu odmianach tej legendy, bo wiadomo, że one w pewien sposób się zmieniają, taki właśnie kierowca, który zabrał autostopowicza, jedzie pod wskazany przez autostopowicza adres. No i autostopowicz znika na chwilę przed dotarciem do tego miejsca, do tego, gdzie chciał się dostać. No i co robi kierowca? Kierowca idzie do domu, puka do drzwi, otwiera mu zazwyczaj starsza pani lub starszy pan, facet przedstawia sytuację, no i słyszy właśnie od tych państwa, że to była ich córka, która zginęła dokładnie x lat temu i że zdarza im się to co roku. I co ciekawe, warto też wspomnieć, że ta historia ewoluowała, bo ona, to jest chyba jedna z takich najstarszych legend miejskich, ponieważ zaczęło się to wszystko od tego, że tego autostopowicza, że go tak nazwiemy, brano czasem na konia nawet, kiedy jeszcze nie było samochodów. Później środki transportu się zmieniały, aż do dzisiaj, aż zostały samochody.
Tak, to jest właśnie ten wątek, o którym wspomniałeś, że rodzice, czy pod danym adresem, no, są przyzwyczajeni wręcz do tego, że ludzie przychodzą i pytają się, wręcz są zdziwieni, bo to przychodzi kierowca, mówi, no tutaj jechała ze mną taka osoba, no a w rezultacie okazuje się, że ta osoba nie żyje, co też świadczy o tym, jest taki wątek tutaj, że ta osoba, tudzież ten autostopowicz, nigdy z samochodu nie wysiada, zawsze znika przed tym, więc to też warto o tym powiedzieć. No jest to taka, no jest to ciekawy wątek, niewątpliwie. No, często się zdarza, jest to na całym świecie praktycznie, w Polsce nawet ostatnio koło Rzeszowa miało być takie zjawisko. Głównie to się dzieje nocą w miejscach, gdzie się jedzie samemu, jak się jedzie samemu. No i tak to wygląda, tak.
Adamie, czy widziałeś film pod tytułem Krzyk?
Tak, kojarzę, tak.
No, wydaje mi się, że to jest kolejny film, który został zainspirowany właśnie legendami miejskimi o tym, że morderca dzwoni do kogoś, kto siedzi w domu i dzwoni już z tego domu i właśnie szykuje się, żeby zasztyletować niczego nieświadomą ofiarę. I dzwoni tylko po to, żeby ją poinformować o tym, że już na nią czyha.
Tak, to jest niewykluczone, a co do morderców, ja tak może już trochę przeskoczę, a propos krzyku, tylko w trochę innym znaczeniu. Była taka jedna z legend, bodajże w Luizjanie głównie, że morderca stosował oto taki trik.
Krzyk o północy.
Znaczy krzyk, płacz dziecka stosował. Podobno stosował to głównie do kobiet, czyli włączał taśmę z płaczem dziecka, licząc na to właśnie, że kobieta otworzy drzwi, zdziwiona czymś, co się dzieje, słysząc to dziecko, no i potem właśnie tę kobietę zabija, prawda? Więc tak to jest przedstawione. Nawet policja tutaj się do tego odnosiła, ale policja powiedziała, że to jest, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Policja to zdementowała te pogłoski.
No ja przed chwilą ci przerwałem, mówiąc krzyk o północy, bo według jednej z legend w latach 60. XX wieku była taka amerykańska tradycja studencka, że o północy z jakiegoś tam dziwnego powodu studenckiego oni otwierali okna, otwierali drzwi i zaczęli krzyczeć tak z 5 minut. No i to był niby bardzo dobry sposób, żeby oni mogli rozładować swój stres. No i według tej legendy, krzyk o północy, morderca wykorzystywał to, że oni sobie tak krzyczeli, dopadał ofiarę, która wiadomo, próbowała krzyczeć i się wyrwać, ale nikt po prostu na to nie zwracał uwagi, bo krzyczał powiedzmy cały kampus studencki. I właśnie to jest kolejna legenda, którą uznano za fałszywą i obalono jej powiedzmy prawdziwość. No ale tak wracając do tych, no może para, że tak powiem znowu, Krwawa Mary. Co to mówi Krwawa Mary?
Tak, czyli spojrzymy się w lustro, powiemy według niektórych wersji raz, niektórych trzy razy właśnie Krwawa Mary, czy z angielskiego Bloody Mary, i wtedy właśnie pojawi się taka istota, która, czy też od razu, czy za jakiś czas, która właśnie, są różne wersje, no na ogół jest tak, że właśnie zasztyletuje daną osobę, czy też jakąś inną tam z otoczenia tejże osoby. To jest taka legenda dosyć szeroka. Tutaj są różne wersje, ale ogólnie pojawia się wątek właśnie z tym lustrem, że powtarzamy to samo, czy odwracamy się, powiedzmy, stoimy do lustra tyłem, powtarzamy słowo trzy razy, odwracamy się, no i widzimy właśnie tę postać. To jest bodajże nawiązanie do jakiejś królowej. Ja do końca nie pamiętam tutaj historii, ale mi się wydaje, że to jakaś królowa chyba była w Anglii. Nie pamiętam do końca, ale myślę, że to coś ma z tym związanego, bo mi się tak kojarzy właśnie a propos protestantów, katolików, tam zdaje się była jakaś...
Były tarcia mocne, że tak powiem.
Tak, 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 i ja myślę, że to właśnie do tego się odnosi. Nie pamiętam teraz z historii dokładnie tej genezy tego, ale to myślę ma w tym swój jakby... Znaczy ogólnie w tym wypadku to jest na pewno jedna rzecz, że to była władczyni, która, no mówiąc krótko, była niespełna rozumu. Miała jakieś bardzo mocne, sadystyczne tendencje, a wiadomo, że taka osoba będzie uwieczniona potem w różnych legendach. I tu jest właśnie przykład takiego folkloru, który połączył się z legendą miejską, z czasami współczesnymi. Oprócz Krwawej Mary oczywiście należy wspomnieć o Drakuli. Kolejny słynny przykład Transylwanii, jak najbardziej, gdzie rzekomo właśnie on miał stawiać nadchodzącej armii bodajże tureckiej, miał pokazać, ona miała zobaczyć wiele tysięcy ludzi nabitych na pal i to spowodowało, że się wycofali, więc też takie historie się pojawiają. No i oczywiście wiele osób twierdzi, że on jest takim pierwowzorem wampira, właśnie, że on, jak to się tak złożyło, że też nie za bardzo lubił słońce. Czy był to symbol wręcz takiego jego wewnętrznej ciemności? Jakoś tak to się potem zachowało.
Właśnie teraz mówiliśmy o tej Krwawej Mary. Ja muszę przyznać, że jakiś czas temu sięgnąłem po serial Supernatural. Opowiada on o dwóch braciach. To jest stricte fantastyczny serial. Opowiada o dwóch braciach, którzy mają przekazane, żeby gonić duchy, wszelkie zjawy i jakieś odstępstwa. Pewnie widziałeś.
No i... Tak zwani łowcy.
Tak, dokładnie. Łowcy. No i ci łowcy, kiedy oglądałem ten serial, muszę przyznać, że co kilka odcinków no mity miejskie, te legendy miejskie odnajdowały odzwierciedlenie po prostu na ekranie. Była właśnie Krwawa Mary, był nawet morderca z hakiem, był jakiś tam strach na wróble, który również zabijał. No było mnóstwo takich rzeczy. Kiedy teraz patrzę jeszcze w spis treści tej książki, widzę, że dzielą się, że te legendy miejskie dzielą się na różne podkategorie. Mówiliśmy tutaj o takim klasycznym horrorze, ale jest też lekka rozrywka, opowieści kryminalne, różne historie o zwierzętach, o jakiejś o komunikacji. No i jest coś o kulinariach, co bardzo popularna legenda miejska o szczurze z KFC. Może słyszałeś o tym?
Szczur z KFC, mogę się domyślić, o co chodzi. Tak, że pewnie, że był on wsadzony do jedzenia, czy tam było zmielone coś, pewnie tego typu sprawa.
Dokładnie.
To na ogół tak się właśnie ten... Tak, KFC, McDonald's też jest tutaj słynnym przykładem tego typu legend. No mam nadzieję, że to legendy. No oczywiście tutaj no to jest jeden z niewielu przykładów, gdzie do końca nie wiemy. No i niestety jest możliwe, że kto tam wie z nimi, z tymi firmami, no do końca pewnie być nie możemy. Myślę, że aż tak do tego by się nie posunęli, no ale były różne przypadki, jak nieraz słyszeliśmy zresztą, więc no kto wie.
No parę lat temu w jednym z jakichś kubełków, to była restauracja McDonald's i chyba próbowała trochę podrobić KFC, w jednym z kubełków znaleziono zgrillowaną głowę kurczaka. Są zdjęcia, które można znaleźć w internecie, ale mam nadzieję, że szczur jest mało prawdopodobny. No i teraz myślę, że moglibyśmy przejść także do tego, bo legendy miejskie bardzo często uderzają w znane postaci, w znane marki, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy KFC, ale też znane postaci. Jakie znasz legendy miejskie o znanych ludziach, o celebrytach?
No dobrze, na przykład najsłynniejsza legenda, jeżeli tak to można powiedzieć, to tak mi się nasuwa o Hitlerze, no, z tym słynnym bunkrem jego, czy on tam zginął, czy właśnie są wnioski, że on, nawet teraz ostatnio słuchałem wywiadu na BBC, że uciekł do Argentyny. Myślę, że to jest taka jedna z wielu legend właśnie, które można tutaj zacytować. Kolejną legendą, myślę, jest na przykład Kennedy, który miał rzekomo ujawnić prawdę na temat UFO, na temat zjawiska UFO i właśnie został przez to zabity. To jest kolejny przykład. No i czy Stalin chociażby, który miał, jest taka legenda też, podobno jest trochę w tym prawdy, że właśnie spotkał słynnego jasnowidza Messinga, który mieszkał zresztą niedaleko Warszawy. No i Stalin powiedział mu, że jest jedyną osobą, której w Związku Sowieckim nic się nie stanie, coś w tym stylu, prawda, że tak Messingowi odpowiedział, no więc to też jest taka ciekawa sprawa. No więc myślę, że tak to, co mi teraz do głowy przychodzi od razu, to właśnie takie tego typu sprawy.
Mi się wydaje, że trzeba wspomnieć chyba o legendzie miejskiej traktującej o Paulu McCartneyu, liderze Beatlesów.
A tak, oczywiście, że został, no jasne, że został zastąpiony przez kogoś, tak? Przez duplikat, to jest znana, oczywiście, czy Paul McCartney, czy Elvis. Elvis żyje, wiadomo. Dokładnie. To już nawet nie
tak
trzeba daleko
Jackson.
Sięgać. Tak, że Michael Jackson też żyje, jest z nami, że tam był nawet taki moment w filmie, że tam jego duch się niby pojawił, znaczy w filmie na CNN-ie i potem właśnie było też, była o tym mowa, więc te wątki też są jak najbardziej znane, czy nawet Britney Spears, tam był taki wątek, że ta jej rzekoma takie załamanie nerwowe wynikało z tego, jak była traktowana przez dzieciństwie, że tam wychodziły jej pewne problemy emocjonalne z powodu właśnie dzieciństwa i tak dalej. No celebryci mają to do siebie, że tych legend możemy wymieniać godzinami tak naprawdę, bo po to właściwie te legendy też są, nie oszukujmy się, celebryci sami też propagują pewne rzeczy właśnie po to, żeby być czymś utożsamianym z jakąś tam daną legendą, czy nawet Tom Cruise chociażby, jego słynny bunkier, który miał zbudować w Colorado po to tylko, żeby się obronić przed imperatorem Ksenu, bo jest on scjentologiem, a oni wierzą, z tego co wiem właśnie, że zły galaktyczny imperator Ksenu szykuje się do ataku na Ziemię, no i ten bunkier, który Cruise zbudował za 10 milionów dolarów, taka jest oficjalna wersja, właśnie ma go ochronić, no więc też jest taka dosyć specyficzna, co by nie powiedzieć, historia.
Wspomniałeś o Hitlerze, wspomniałeś o Kennedy i trzeba przyznać, że legendy miejskie przechodzą troszeczkę w teorie spiskowe. Teorie spiskowe najczęściej rodzą się w takich no, bardzo dramatycznych okolicznościach, takich jak właśnie zabójstwo Kennedy'ego, czy chociażby atak na World Trade Center. No wokół tego również powstało wiele takich legend miejskich, prawda?
Oj, oczywiście, jeżeli chodzi o 11 września, to mamy tyle legend, że to już szkoda wymieniać, chociażby weźmy słynną legendę miejską tej rzekomej twarzy diabła, która tam miała się pojawić w tym dymie w czasie, prawda, kiedy się paliły te wieże, to jest taka jedna z legend, czy o słynnym UFO, które miało tam sobie latać właśnie koło wież, to jest kolejna z legend. I to one przechodzą w spiski jak najbardziej, że nie było rakiety, która uderzyła w Pentagon z racji tamtego, że za małe wnęka i tak dalej, więc czy o słynnym paszporcie, który spadł, jak on mógł spaść, przecież cały samolot się spalił, więc jak najbardziej tych wątków, jeżeli chodzi o 11 września, jest multum i będzie ich coraz więcej. Żeby nie wspomnieć o już tak o bardziej nam bliższej sprawie, powiedzmy Smoleńska nawet, prawda? Już dokładnie. Tutaj mamy też pewne legendy z tym związane.
Wracając tak do tego World Trade Center, to trzeba przyznać, że wiele legend miejskich no, jest po części prawdziwych. Była taka znana afera pod tytułem Bert jest zły, Evil Bert. czyli postać z ulicy Zamkowej pokazywana na plakatach tuż nad ramieniem Osamy Bin Ladena. Pamiętasz tą sprawę?
Powiem szczerze, że tak średnio, to możesz tutaj coś od siebie.
Wyglądało to w ten sposób, że na różnych plakatach, na których był właśnie Osama Bin Laden, w jakiś sposób przez przypadek znalazła się postać z ulicy Sezamkowej, ulubieniec dzieci, Bert, i on wylądował na tych plakatach. No i wkrótce zostało to podłapane i Bert padł ofiarą mnóstwa fotomontaży, gdzie jego brwi skierowano ku dołowi, no i był przedstawiany jako zła, jako postać zła i utożsamiana z Osamą Bin Ladenem. To była jedna z takich właśnie prawdziwych tych legend miejskich, bo o Bercie było bardzo, bardzo głośno. Powstała nawet strona, która o tym mówiła. No i bardzo ciekawa teraz legenda miejska o postawie, skandalicznej postawie, jak to nazwano w tej książce, sieci kawiarni Starbucks. Chodziło o to, że tego poranka 11 września, kiedy ratownicy próbowali jeszcze ratować ofiar, próbowali jakoś to wszystko załagodzić, poprosili o wodę dla ofiar w restauracji Starbucks. No, otrzymali 3 skrzynki butelkowej wody, a wraz z tą wodą otrzymali rachunek na $130. W takich strasznych okolicznościach restauracja Starbucks potrafiła jeszcze wystawić rachunek właśnie tym właśnie ratownikom. Kolejna taka legenda miejska, która została potwierdzona, no nie wiem, trudno tu mówić o legendzie miejskiej, ale na pewno widziałeś filmiki, na których składane są banknoty dolarowe.
Mhm, tak.
No może coś więcej o tym.
Tutaj to znaczy powiem jeszcze a propos, może tak sorry, że tak powiem, ale jeszcze a propos 11 września, tak mi się
oczywiście
skojarzyło.
Śmiało.
Jeszcze jest taka jedna potwierdzona pseudolegenda, można powiedzieć, że jak to się jak tam ludzie uciekali, to było zostało bardzo dużo z tyłu obcasów, prawda, czyli to jest też taki efekt tego, co się stało, no i to akurat jest potwierdzone, że tak faktycznie było, prawda, że po prostu no kobiety w zasadzie no musiały w panice zostawić swoje buty. Więc też to jest taki wątek, dosyć taki prozaiczny, jednak pokazujący
tragedię.
jak to wygląda, tak.
Pozwól, że przejdziemy teraz od tej całej właśnie tragedii World Trade Center do takich bardziej ostrych legend miejskich, i mówię tu ostrych dosłownie. Bo bardzo głośno się mówiło o tym, że na bardzo popularne święto w Stanach Zjednoczonych, na Halloween, dzieci musiały uważać na jabłka, które otrzymywały od nieznajomych.
Tak, ale to z tymi jabłkami to jest historia taka, myślę, chodzi o to, że te jabłka były jakoś tam, nie wiem, to z Chinami mi się kojarzy coś. Że one były nafaszerowane tam.
Żyletkami i igłami.
Tak, tak, ale myślę, że akurat tu jest ciekawszy wątek, że to jest jedno, ale warto wspomnieć o chińskich cukierkach, które miały być właśnie nafaszerowane różnymi rzeczami i to zostało częściowo potwierdzone i tam ludzie, właśnie dzieci miały problemy potem. Część dzieci nawet chyba z tego, co wiem, umarło, więc jest taki to wątek dosyć mocny. No więc myślę, że to jest o tyle ciekawsze, że to faktycznie się jakoś tam zdarzyło, prawda? No
właśnie,
więc
muszę tutaj niektórych zdziwić, ale w książce, którą trzymam przed sobą, ta legenda została uznana jako prawdziwa, więc pewnie jakieś śledztwo musiało doprowadzić do tego, że naprawdę w tych jabłkach czy słodyczach, jak to mówisz, no były pewne rzeczy, które zagrażały zdrowiu i życiu.
Tak, tak, to jest część legend, zawsze jakieś prawdopodobieństwo w sobie prawdziwości ma. No to już my musimy ocenić, ile w tym prawdziwości jest, na zdrowy rozum.
No i teraz trzymam jeszcze w ręku tę książkę i patrzę na okładkę. Widzę właśnie kanał ściekowy, widzę napis Krokodyl w Nowym Jorku.
Krokodyl w Nowym Jorku, tak?
Krokodyle to albinosy, na pewno słyszałeś też o tym.
Tak, tak, albinosy, czyli co, że chodzi o to, tak, że te słynni ludzie, tak, te albinosy, to też,
tak,
to nie wiem, czy
to właśnie, tak, a propos tych krokodyli, chodziło o to, że ludzie kupowali sobie zwierzątka jako egzotyczną zabawkę, no i kiedy te krokodyle rosły, no to stawały się coraz bardziej, no, trudne w utrzymaniu i ludzie jeszcze,
tak,
kiedy były
tak, je wywalali, tak.
Tak, no i właśnie według tej legendy te krokodyle już, któreś pokolenie tych krokodyli żyjących w kanałach zmieniło po prostu kolor na biały, ponieważ no z braku światła stały się albinosami. No i ponoć wielu ludzi widziało takie właśnie krokodyle w ściekach Nowego Jorku. No co myślisz o tej legendzie?
Ja myślę, że bardziej prawdopodobną legendą, pośrednio prawdziwą zresztą, są ludzie mole, czyli ludzie bezdomni żyjący w kanałach, często tam tworzący swoje społeczności, można powiedzieć kultura równoległa do kultury na powierzchni. To są głównie w Nowym Jorku, właśnie w tunelach tam pozostałych, nieużywanych, no tam głównie mamy taką sytuację właśnie. Więc myślę, że tu jest ciekawszy wątek od krokodyli o tyle właśnie, że możemy to jakby bardziej dotknąć, prawda? Więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Co do krokodyli, to uważam, że jakby taki krokodyl był, to myślę, że prędzej czy później jakieś służby by go namierzyły. No tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
Legendy miejskie, kiedy szły z biegiem czasu, wkroczyły w erę internetu. To, co wszystko dzieje się wokół tych legend, powiedzmy, stricte internetowych, zostało nazwane netlorem, czyli folklorem internetowym. Może coś więcej o tym?
Tak, no może przede wszystkim właśnie powiem takie dwie strony, które mi się nasuwają, które warto sprawdzać. Jedna strona, już wspomniałem wcześniej, snopes.com, S-N-O-P-E-S, a druga strona to jest, jak sobie wpiszemy, urbanlegends.about.com. Tutaj też mamy różne legendy właśnie opisane. To są bardzo ciekawe strony. Tutaj mamy zestawienie legend, głównie anglojęzycznych, ale mimo wszystko niektóre się pokrywają też z lokalnymi polskimi. No tutaj właśnie a propos jeszcze internetu, no to choćby portal 4chan, taki ten jeden ze znanych portali, tam takie te creepypasty tak zwane się pojawiły, prawda, gdzie są to historyjki, które mają przestraszyć.
No właśnie, one są pisane tylko i wyłącznie po to, żeby straszyły. Ale tak, trzeba powiedzieć, że ludzie mają straszną wyobraźnię, bo ofiarami creepypasty, jak powiedziałeś, padają popularne gry komputerowe, programy telewizyjne. Pamiętam, czytałem kiedyś historyjkę a propos Simpsonów, że chyba bodajże w pierwszym sezonie został wyemitowany odcinek pod tytułem Bart is Dead, który był bardzo psychodeliczny, w którym Bart zginął w wypadku, wyskoczył z samolotu. No i ponoć twórca Matt Groening nie chciał w ogóle o tym rozmawiać. No i takich historii jest mnóstwo. Bodajże o SpongeBob SquarePants również pojawiają się różne historie. Ostatnio czytałem nawet o Minecrafcie i o Pokemonach, o popularnych grach komputerowych. No mnóstwo pojawia się takich creepypasty. No właśnie, można stwierdzić, że legendy miejskie w internecie schodzą do takiego troszeczkę bardzo niskiego poziomu, gdzie ludzie po prostu się straszą.
Tak, do takiego poziomu na zasadzie łańcuszka, że jak tego nie zrobisz, to czeka cię to i to, mniej więcej. To nawet były takie filmy a propos właśnie łańcuszków też, że ktoś tam przerwał łańcuch i potem został zabijany, takie rzeczy też się zdarzały, więc internet jak najbardziej jest tutaj takim trochę tabloidem, jeżeli chodzi o te legendy już, bo tutaj tak naprawdę one się pojawiają cały czas, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, czy na 4chanie. Jest ich taka masa, że no już nawet nie ma co ich śledzić, bo one są tak często głupie, że no nawet nie już nie śmieszne, no bo naprawdę, tak jak powiedziałeś, no już czasami ludzie się przechodzą sami siebie, no co dużo mówić.
Właśnie netlore to również, trzeba przyznać, na początku internetu, kiedy ludzie nie byli jeszcze przyzwyczajeni do takiego popularnego trollingu, to po prostu łańcuszki, które mówiły o wirusach, a także o popularnym dawno, dawno temu dniu czyszczenia internetu, w którym miało po prostu zniknąć wszystko z sieci. No, przychodziły również informacje o różnych dziwnych wirusach. 85, jak nie 95% z nich okazywało się być po prostu fałszem, który miał siać panikę.
Tak, no to się dzieje cały czas, czy nawet słynny wątek, jak to się mówi, nigeryjskich oszustów, którzy wysyłają jakąś tam prośbę o pomoc, czy podają się za kogoś innego i dzięki temu właśnie wyłudzają pieniądze od ludzi z całego świata. To jest też taki znany wątek, trochę legenda, trochę prawdziwe. To też jest taka
właśnie... Muszę ci powiedzieć, że właśnie nigeryjscy pastorowie to jest jak najbardziej prawdziwy wątek, ponieważ mój kolega chciał sprzedać swoją kamerę przez internet i odezwał się do niego właśnie pastor z Nigerii czy z jakiegoś innego afrykańskiego kraju. No i oczywiście podawał mu jakieś konto, powiedział, że na to konto przyjdą pieniądze. Kolega od razu oczywiście wyczuł, co wisi w powietrzu. Pamiętam, że wykręcił mu śmieszny numer, bo znalazł jakieś nieprawdziwe listy z CIA, które niby namierzyły jego IP, no i wysłał mu to facet, już po prostu więcej się nie odezwał. Także no, naciągaczy jest wielu i myślą, że ludzie no, w dalszym ciągu muszą być naiwni, skoro niektórzy jeszcze dają się na to nabrać.
Tak, niestety no, naiwnych ludzi jest dużo, to jest inna kwestia i takich przypadków też śmiesznych jest cała masa, kiedy ktoś podaje się na przykład, tam podawał się w Polsce, był taki przypadek, podawał się jakiś czuły facet za kobietę, pisał tam z kimś z drugiej części Polski, prosił go o pieniądze, tamten mu wysyłał, nabrał w końcu podejrzeń, postanowił się wybrać do tego miejsca, skąd pisała ta rzekoma kobieta, no i tam się okazało właśnie, że nie do końca było to takie jasne. No nie spotkali się nigdy, ale jakoś tam wyczuł, właśnie doszedł do tego, że tutaj jest coś nie tak. No ale z tego co wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało na konto przelane tamtego właśnie oszusta, więc co tu dużo mówić, no tacy ludzie są niestety i pewnie zawsze będą.
Miejskie legendy również doczekały się swoich parodii. Była taka znana również miejska legenda a propos terroryzmu, było to ostrzeżenie dla Birmingham, gdzie osoba pochodzenia arabskiego, która miała przypominać terrorystę, po tym jak pewna kobieta wyświadczyła jakąś przysługę, czy to podała jakąś torbę, której facet zapomniał, czy to poratowała go w sklepie pieniędzmi, bo mu zabrakło przy kasie, no różne były wersje tej legendy, dostała od niego ostrzeżenie, że ma trzymać się z daleka od Birmingham dnia tego i tego, no i według legendy niby tam miał być atak terrorystyczny, no i pojawiła się parodia, która się nazywa Ostrzeżenie dla Liverpoolu, no i właśnie było tak, że był tam jakiś Arab, który zostawił bodajże właśnie torbę, no i jakaś koleżanka, jak to bywa w legendach miejskich, podała mu tą torbę i właśnie on taki był bardzo, bardzo wdzięczny, bo tam było bardzo dużo pieniędzy, no i powiedział, że nie może się jej odwdzięczyć za to, co zrobiła, ale daje jedną radę, żeby trzymała się z daleka od Liverpoolu. No więc ta kobieta wpadła w panikę, bo wiadomo, i ona się go pyta, a Jezus Maria, czy to będzie jakiś atak terrorystyczny? On powiedział, nie, Liverpool to po prostu wstręt na nora.
No właśnie, to jest taki kolejny przykład humorystyczny. Ja myślę, że chciałem też przejść do, może przejdziemy trochę też do takich polskich bardziej.
No właśnie, klimatów. Na zakończenie audycji, bo zostało nam niewiele czasu, właśnie chciałem zakończyć tymi polskimi wątkami, polskimi klimatami. Bo tak, mamy w Polsce ciekawe chyba te historie.
Są ciekawe legendy i są też takie legendy, które właśnie pokazują transformację systemu. Jest taka jedna z legend, zaraz do niej przejdziemy. No może warto zacząć od legendy, czyli tej słynnej Czarnej Wołgi.
No jest to chyba najbardziej znana legenda. Jest tak. Czarna Wołga widnieje na okładce książki, która leży właśnie przede mną. I za kółkiem tej Czarnej Wołgi siedzi zakonnica.
Tak, tak. Dlatego, że jeżeli chodzi o Czarną Wołgę, to wiadomo było to głównie w czasach komunistycznych, w latach 70. Jeżeli chodzi o to, kto to. Ogólnie chodzi o to, że za Wołga miała służyć jako taki transport, gdzie były porywane dzieci, głównie takie właśnie powiedzmy, no nawet mówiło się o albinosach, i te dzieci były zabierane, była im krew była pobierana, no i to właśnie ta krew miała być potem używana czy przez bogatych Niemców jako tam jakieś przeszczepy czy tego typu sprawy. No jeżeli chodzi o to, kto to prowadził tę Wołgę, to na ogół właśnie albo zakonnica, albo jakieś tam pojawiły się też wątki, że jakieś wampiry, bo takie tam były.
No ja słyszałem, że w Czarnej Wołdze jeździł sam diabeł, a czasem Żydzi.
Tak, tak, tam no oczywiście, tutaj ogólnie chodzi o prosty mechanizm. Czarną Wołgą kierował każdy, kto był postrzegany przez daną osobę, która akurat opowiadała tę historię, jako straszna, jako zła, prawda, tak tego typu rzeczy. To był jeszcze komunizm, więc pewnie tam też był taki element systemowy wtedy wówczas, jeszcze takie animozje. Jednak trzeba pamiętać, to 30 lat po wojnie, więc i tak nie tak dawno. Jednak te niemieckie animozje jeszcze były mocne, więc bo to się głównie pojawiało na Śląsku właśnie z jakiegoś powodu, więc też to jest ciekawy wątek. Tutaj możemy poruszyć. No ale do tej pory co się zmieniło? Otóż ta Czarna Wołga, która tam sobie była w czasie komuny, teraz w czasach kapitalizmu nagle się okazało, że ta Wołga przekształciła się często właśnie w Mercedes.
Dokładnie, pamiętam historię z mojej podstawówki o czarnym Mercedesie czy o czarnym BMW.
Tak, który to jest prowadzony przez szatana i ten szatan się zatrzymuje, pyta się o godzinę, nas i wtedy o tej godzinie giniemy, czy tam następnego dnia, czy za jakiś czas właśnie jak się tę godzinę podało, więc to jest też taki wątek, który się dosyć często pojawia.
Myślę, że warto też wspomnieć o tym, no bo w wielu tych podaniach o Czarnej Wołdze to właśnie Żydzi prowadzą ten samochód i warto wspomnieć, że lata temu była również legenda, no wiejska, bo wtedy miast jeszcze nie było, że Żydzi jeżdżą po wioskach i porywają dzieci.
No tak, ale myślę, że to po raz kolejny wiąże się z takimi kolektywnymi strachami jakiejś tam danej społeczności, która chciała mieć wroga gdzieś tam postawionego przed sobą i właśnie taka legenda miejska też często jest takim odzwierciedleniem. Można powiedzieć w pewnym sensie stereotypu, tylko takiego bardzo negatywnego. To się wszystko z sobą łączy. Trochę stereotypu, trochę teorii spiskowej. No a czasami, ponieważ niektóre wątki są prawdziwe, to bardziej powoduje, że te wątki nieprawdziwe też dostają jakieś tam zezwolenie, jakby powiedzieć, na to, że mogą być prawdziwe. Tak to działa, więc to właśnie tak się potem rozwija.
Myślę, że jeżeli jesteśmy już w tych polskich klimatach, to bardzo świeża sprawa. Możemy tu połączyć Netlor, możemy tu połączyć różne rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy. Zalogowałem się pewnego dnia na Facebooka, no i widzę, że jacyś tam znajomi i znajomi znajomych umieszczają informacje, że w kaszce pewnej znanej firmy znalazło się szkło i że cała partia została wycofana, ale te rzeczy, które trafiły do sklepów, należy oddać, należy wyrzucić, ponieważ tam jest szkło i może to zagrozić zdrowiu dziecka. No właśnie zastanawiałem się nad tym, co to właściwie jest i doszedłem do wniosku, że to jest bardzo sprytna strategia marketingowa, być może konkurencji, która w pewien sposób chce zniechęcić do kupowania właśnie kaszek danej firmy. No ale było widać, jak bardzo wirusowo się to rozprzestrzeniło, ludzie po prostu oszaleli, ci bardziej wrażliwi byli no po prostu święcie przekonani, że pewna firma jest gotowa zabić setki tysięcy dzieci przez to, że w ich kaszkach jest szkło.
Tak, no ludzie mają potrzebę jakiegoś właśnie takiego symbolu, na którym się mogą skupić, więc to mnie akurat nie dziwi. Mogła to być strategia marketingowa, oczywiście, że tak. I prawdopodobnie była, no bo nie oszukujmy się, jakby było inaczej i tyle dzieci by nagle miało problemy ze zdrowiem, no to przecież byłoby o tym wszędzie słychać, więc jak najbardziej miejskie legendy mogą być wykorzystywane przez konkurencję właśnie do tego, że właśnie w rozgrywkach biznesowych, czemu nie, to jest bardzo dobry mechanizm, właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś i jak najbardziej to się może dziać. My nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że tak naprawdę mamy w pamięci takie przykłady, nawet nie wiedząc o tym.
Jak jesteśmy już w tej Polsce, to co jeszcze z tych polskich miejskich legend można wymienić?
W polskich miejskich legendach pojawia się właśnie często też wątek psychopaty, który tam gdzieś czyha na drodze. Też to jest taki popularny wątek. Właśnie też Śląsk tutaj z jakiegoś powodu przoduje. No tutaj jeżeli chodzi o legendy jeszcze innego rodzaju, to możemy powiedzieć na przykład w Warszawie, powiedzmy, o tej słynnej takiej gwarze, która tutaj była przed wojną, no i też jest to taka legenda trochę językowa, ale też myślę taka trochę ciekawa jest, no że jeszcze ta gwara dalej się, są miejsca, gdzie ona się dalej utrzymuje, taka zwana gwara warsiaska, że tak powiem, no więc też to jest taki ciekawy wątek, mniej znany, ale ciekawy. Co do legend, myślę, że też warto wspomnieć, nie wiem do końca, czy to jest tak można ująć, ale jest na przykład tunel, który miał rzekomo być komorą gazową właśnie też w Warszawie, to można powiedzieć, to jest taka legenda miejska, makabryczna owszem, ale też taka legenda bo tak naprawdę nie wiemy, czy tam coś było, czy nie, więc też to jest taki kolejny przykład dosyć ciekawy. No i takich legend jest w sumie jeszcze dużo, dużo więcej. No w tej
na
chwili
przykład Maybach Rydzyka, który również opisany został w książce.
Tak, to z Rydzykiem to już jest w ogóle wiele historii związanych, to już tam najróżniejsze, że Rydzyk szuka, prawda, czegoś pod ziemią i tam chce odwierty prowadzić, to już tych legend na jego temat było bardzo dużo, tak zresztą jak z klewkami w przypadku pana Leppera, świętej pamięci, też ten wątek kolejny się pojawił.
Właśnie,
przypadku...
a propos polityków, pojawia się również wątek termosu świętej pamięci pana Kuronia, Mówiono, tak, że w tym termosie na pewno ma jakiś bardzo mocny alkohol, bo jest alkoholikiem, a on tam miał ponoć herbatę, strasznie mocną herbatę, która była wręcz niesmaczna, ale on musiał pić taką herbatę, bo taka mu po prostu smakowała. Mówiło się również głośno o czerwonej rtęci. Słyszałeś coś o tym?
Czerwona rtęć? Nie mam pojęcia. Nie.
Według tej legendy czerwoną rtęć można było kupić, jak to napisano w książce, od ruskich na bazarze i dzięki temu można było skonstruować bombę atomową. Czerwona rtęć była radioaktywnym odpadem z jakiejś elektrowni, no i mogła służyć do tego, aby zrobiono z niej użytek. Taka właśnie była tak ta legenda o czerwonej rtęci.
A propos bazaru, to na pewno znasz słynny Stadion Dziesięciolecia, który już nie funkcjonuje. No i tam właśnie legenda taka chodziło, że na Stadionie Dziesięciolecia, jeszcze jak był otwarty, można kupić dosłownie wszystko. Co tylko się chce, wystarczy tylko znaleźć odpowiednią osobę, zaszastać pieniędzmi i wszystko będzie tam dostępne. No w tej chwili już tej możliwości nie ma, bo wiadomo, już tam powstaje teraz stadion zupełnie na euro, no ale przez długi czas właśnie taka legenda chodziła, że to jest miejsce, gdzie można znaleźć, co się tylko chce.
No ważne, żeby na stadionach nie kupowano meczy.
Tak, tak. Właśnie. A to jest też taki trochę dziwny symbol, bo to, gdzie ten stadion powstaje teraz, biorąc historię tego miejsca, no ta historia nie jest za ciekawa, że tak powiem, jeżeli chodzi właśnie o tę uczciwą stronę.
Adamie, powolutku nasz czas antenowy się kończy. Bardzo chciałem Ci podziękować, bo myślę, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać o tych legendach miejskich długo, długo, długo. Mówię, ta książka, która przede mną leży, ma no, ponad 300 stron. Bardzo ciekawa, wciągnęła mnie niesamowicie. Właśnie muszę jeszcze powiedzieć, że autor tej książki prowadzi stronę internetową www.project2067.com. Project oczywiście pisany przez CT na końcu. Jeszcze raz powtórzę, www.project2067.com. Tam są właśnie przedstawione te legendy, bardzo dużo z tych legend, które były w tej książce, a także różne inne, o których no, warto poczytać. Na pewno te strony, o których ty mówiłeś, może powtórz adresy.
A tak, jest snopes.com, to jest pierwszy adres, a drugi Urban Legends, tak jak z angielskiego, .about.com. Adam, jest drugi adres. To są strony anglojęzyczne, ale naprawdę bardzo ciekawe.
Adamie, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy program. Myślę, że powrót na antenę chyba nam się udał.
Ja również Tobie dziękuję. No mam nadzieję, że słuchacze coś nowego się dowiedzieli. Tak trochę skakaliśmy, no ale mam nadzieję, że nie było tak źle.
Na pewno z Adamem spotkamy się jeszcze raz na antenie. Nie raz na pewno. A ja chciałbym jeszcze raz pozdrowić naszych przyjaciół. Serwis paranormalne.pl, projekt NPN, którego członek Adam był dzisiaj naszym gościem. No... czy wiele innych serwisów, a także no, chyba przede wszystkim Iweliosa i całą ekipę Radia Paranormalium, dzięki którym nie zniknęliśmy z eteru przez ten okres nieobecności. Jeżeli jest Wam mało takich audycji jak nasza dzisiejsza, to zapraszam do słuchania Radia Paranormalium, bo tam jest mnóstwo różnych programów, ale wszystkie traktują o tej naszej tematyce, o której chcemy słuchać i chcemy mówić. Ja dziękuję bardzo wszystkim za włączenie naszej audycji. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Marek Paterek. Do usłyszenia.